Dzisiaj gościem Radia Łódź jest Łukasz Tchórzewski, znany widzom mediów społecznościowych jako alkoholik z TikToka, promotor trzeźwości, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta, trener motywujący, propagator hasła Nie pij dziś. Witam cię, Łukaszu.
Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło.
Łukaszu, zacznijmy od tego, kim jest alkoholik, bo często używając tego terminu mamy same negatywne skojarzenia. Pejoratywnie to słowo przewija się w języku polskim i na samą myśl o nim wytwarzamy sobie obraz kompletnego marginesu społecznego, a przecież ta choroba dotyka wszystkich, niezależnie od statusu społecznego.
Tak, to jest bardzo, bardzo ogromny błąd. Bardzo dużo ludzi traktuje właśnie słowo alkoholik jako wyzwisko, a to tak jakby ktoś do osoby na wózku podbił i powiedział, ty paralityku, tak? No, to jest jednostka chorobowa, choroba psychiczna, która niezależnie od klasy społecznej dotyka każdego. I tutaj nie można tego w ten sposób traktować. I tutaj ważne, żeby budować tą świadomość, że alkoholik jest osoba uzależniona od alkoholu. Jest to osoba chora, która pije ten alkohol, żeby czuć ulgę, żeby sobie regulować emocje. On ma problem z emocjami, wymaga leczenia na terapii uzależnień. Bez tego ani rusz. Ale nie jest to typowy menel, tak jak to się kojarzy. Tak? Alkoholizm jest podzielony na kilka typów. Jednym z typów jest typ beta, który jest właśnie tutaj uwarunkowany społecznymi różnymi czynnikami. I on może być kojarzony z tym menelem, ale są inne typy alkoholu. Alkoholizmu. Jest typ, który pije codziennie jednego drinka wieczorem i sobie nie wyobraża funkcjonowania bez tego jednego drinka. Jest typ, który pije tylko jak coś się stanie, reguluje te swoje emocje. Jest typ alkoholika, który nie pije wiele tygodni, a potem wpada w tak zwany ciąg. Jest typ alkoholika, który pije tylko w weekendy. Jest dużo właśnie rodzajów tego alkoholizmu.
W swoich filmikach mówiłeś, że byłeś wysoko funkcjonującym alkoholikiem.
Tak, byłem alkoholikiem, który nigdy nie zaniedbał pracy, nie zaniedbał jakichś spraw finansowych i to jest też ogromna ilość takich alkoholików, którzy wypierają ten problem, mówią, no mi się należy, ja zarabiam, utrzymuję rodzinę, utrzymuję dom, potrzebuję resetu, mi się to należy. Jest to taka wymówka takiego tak zwanego alkoholika funkcjonującego, bo tutaj kryje się pewna pułapka, że jest jeden lepszy, drugi gorszy. Alkoholik jest alkoholikiem. Tak naprawdę to jest tylko takie tłumaczenie, ale pozwalające dostrzec ten problem, że alkoholik to też może być osoba, która normalnie wysoko funkcjonuje i ja w ten sposób właśnie funkcjonowałem, pracowałem w rodzinnej firmie, później na jakimś stanowisku w korporacji. Piłem po pracy na początku w weekendy, później to było coraz częściej, aż do takiego stopnia, że prawie straciłem życie przez to swoje picie.
Ciężko jest dostrzec ten moment, kiedy ma się problem, kiedy ta lampka w twoim przypadku się zapaliła.
Za późno, zdecydowanie za późno, bo już zdążyłem sobie rozwalić zdrowie, zdążyłem sobie rozwalić małżeństwo, zmienić zupełnie swoje życie, miejsce zamieszkania i dopiero mi się zaświeciła po którejś hospitalizacji, bo wiele razy lądowałem w szpitalu przez nadużywanie alkoholu związane też z moją cukrzycą, nadciśnieniem, jakimiś tam chorobami, które też de facto są skutkiem mojego nadużywania alkoholu.
Mówiłeś o tym, że nie zaniedbywałeś pracy. I czy to nie jest taki dziwny rodzaj hierarchizowania? Bo tak sobie myślę, zobacz, wysoko funkcjonujący alkoholik nie zaniedbuje pracy, nie chce zawieść szefa, wykonuje swoje obowiązki, z drugiej strony zaniedbuje rodzinę, którą w efekcie traci.
Zaniedbuje siebie przede wszystkim, zatraca gdzieś tam siebie i poczucie godności, wartości i jakiegoś sensu życia. Ten alkohol zabiera właśnie taką motywację do rozwoju, do codziennego życia i do uśmiechu. Ludzie uzależnieni często popadają w depresję, tracą ten sens życia. U mnie też tak było. Ja wylądowałem w kochanówce, to był mój ostatni upadek, dno, od którego się odbiłem po próbie samobójczej, gdzie już nie miałem siły, byłem potwornie zmęczony właśnie takim ogarnianiem pracy, wszystkiego i takim podwójnym życiem. I chciałem to życie swoje zakończyć, więc tak to wygląda.
Za chwilę przejdziemy do twoich filmików. W jednym z nich powiedziałeś, że alkoholik jest egoistą.
Dlatego, że zawsze wybiera ten alkohol, tak jak wspomniałeś o tej rodzinie, że zaniedbuje tą rodzinę, tak było w moim przypadku. Oczywiście nie w każdym przypadku tak jest, bo są też alkoholicy, którzy tej rodziny, powiedzmy, nie zaniedbują, ale nawet jak dzieci tego nie widzą, on pije wieczorami, to mimo wszystko ta rodzina nie jest na pierwszym miejscu. Wracając do pytania o egoizm, ten alkoholik, który zawsze wybierze ten alkohol przed właśnie rodziną, przed wszystkim, to myśli o sobie, o tym, żeby sobie zrobić dobrze. Nie patrzy na nikogo wokół, tylko chce dla siebie zrobić dobrze i też często jest takie pytanie, czy ten alkoholik potrafi kochać szczerze. I tutaj też jest pewna wątpliwość, bo jeżeli wybiera alkohol ponad miłość, często słyszy mąż od żony, czy partnerka od partnera, żeby to zakończyć, bo inaczej będzie koniec. Jakieś są stawiane często ultimatum, które nic nie dają. Tak naprawdę to musi wynikać z chęci alkoholika, ten proces zmiany. I ten alkoholik zawsze wybierze ten alkohol. To tutaj i egoizm, i jakaś nieszczera miłość jest w tej sytuacji.
Mówiłeś przed chwilą, że otarłeś się o śmierć, straciłeś rodzinę. Mówi się też często, że największymi ofiarami alkoholizmu rodziców są dzieci. ty masz syna. W jaki sposób polegało to odzyskiwanie zaufania? Bo gdzieś ta relacja pewnie, kiedy miałeś problem, wyglądała inaczej i teraz, jak już jesteś trzeźwym alkoholikiem, jak wyglądał ten proces takiego przybliżania się?
Wiesz, u mnie to była taka sytuacja, że ja nie mieszkałem w Łodzi zawsze. Mój syn nie mieszka w Łodzi, mieszka w innym mieście i ja się wyprowadziłem z Łodzi. Moje odbudowanie zaufania polegało na tym po prostu, że no już byłem dobrym ojcem niepijącym, który no w weekend jeździ do syna i oddaje mu się całkowicie w te weekendy, tak? Tak jak mogę, tak? No staram się być tym dobrym ojcem i tutaj alkoholik, który odbudowuje zaufanie, no musi też się nastawić na coś takiego, że to jest proces, który trwa latami. To nie jest tak, że bo często się zdarza taki problem, że no ja słyszę od ludzi, że mówią, że żona ciągle mnie sprawdza, nie ufa mi, nie wierzy w to, że jestem trzeźwy, no to potrwa i to nie trwa tygodniami, miesiącami, tylko to jest proces na lata rozłożony, budowanie tego zaufania.
Pochłonął cię internet, skąd pomysł, by pojawić się w mediach społecznościowych, bo obserwuję cię od pewnego czasu i w dość oryginalny, bo nie ukrywam, czasami też gdzieś tam wulgarny sposób, mówisz o szkodliwości alkoholu, ale z drugiej strony to bardzo przykuwa uwagę oglądających. Nie używasz tych takich patetycznych zwrotów, tylko walisz prosto z mostu.
Taki był mój cel od początku, żeby tutaj używać takiego języka, żeby trafić do każdego i żeby też przykuć tą uwagę. Zauważyłem, że mówiąc w ten sposób, te filmy mają coraz więcej wyświetleń. Zapytałeś, skąd ten pomysł? No też się gdzieś tam zaczęło od mojego syna, bo któregoś razu byliśmy na wakacjach, jeździliśmy sobie z namiotem po fajnych miejscach w Polsce i nagrywaliśmy takie krótkie filmiki, takie horrory minutowe, połączenie Scooby-Doo i jakiejś takiej zajawki właśnie zabawno-strasznej i to wrzucaliśmy na TikToka. Ten kanał się tam nazywał Mr. Gong i nagraliśmy tam kilkadziesiąt tych filmików. No i wakacje się skończyły i postanowiłem, to był impuls, postanowiłem sobie siąść u siebie w bibliotece i nagrać na zupełnie innym kanale pierwszy filmik o bezsilności wobec alkoholu, wobec uzależnienia. To miało być docelowo 12 TikToków, taki cykl 12 TikToków do trzeźwości. Troszkę tak jak jest 12 kroków alkoholików anonimowych, tak tutaj chciałem te 12 TikToków, no ale wyszło trochę więcej. W tej chwili jest ponad 600 tych TikToków i za chwilę wychodzi książka pod tytułem Nie pij dziś też, w której przedstawiam najważniejsze zagadnienia dotyczące alkoholizmu, ale też pokazuję, jak wyglądało to moje życie. Jest tam kilka takich dni z mojego życia opisanych, które miały wpływ na rozwój mojego uzależnienia i no i dużo odpowiedzi na ważne pytania.
Jaki jest odbiór twoich filmików? Są na przykład takie głosy, gdzie są osoby wdzięczne i mówią, słuchaj, obejrzałem twój filmik i postanowiłem coś ze swoim życiem zrobić, zgłosiłem się na terapię. Bo gdzieś wśród pytań, na które odpowiadasz, pojawiają się słowa krytyki i ty fajnie tak potrafisz wybrnąć w sposób sarkastyczny z danej sytuacji. No właśnie, jak to wygląda?
Ogromna większość komentarzy to są jednak słowa poparcia, ale z racji tego, że te zasięgi to już są milionowe i tych komentarzy są tam setki tysięcy, jest też ogromna ilość hejtu. Bardzo często są to osoby, które gdzieś tkwią w mechanizmie iluzji, zaprzeczeń, uzależnienia, to znaczy no, wypierają swoją chorobę, próbując udowodnić na moim kanale, że nie mają problemu. Komentarze w stylu, no to jak to? To jak ja piję sobie dwa piwka co wieczór, to jestem alkoholikiem? Albo odczep się od mojego życia. Oni myślą, że ja ich atakuję personalnie i komentują. To jest dziwne, tak? Bo jak mnie coś nie interesuje, no to nie wchodzę na taki kanał, a tym bardziej nie komentuję. I tutaj bardzo często są to głosy osób, które same mają z tym problem i go wypierają.
Czy ten hejt daje ci w jakiś sposób obraz tego, że alkoholizm w Polsce to jest poważny problem?
To jest ogromny problem. Nawet ogromny to jest mało powiedziane. W każdej rodzinie, jak porozmawiamy z kimś, jest gdzieś ktoś, kto ma problem. Jakiś wujek, jakaś ciocia. Jest około 2 milionów alkoholików zdiagnozowanych w Polsce i drugie tyle może być alkoholików ukrytych. Tak? To mamy 4 miliony, czyli co 9., 10. człowiek na ulicy może mieć problem alkoholowy. To jest ogromny problem. Problem, który rozbija całe rodziny, bo przecież to nie jest problem tylko alkoholika, tylko tak jak mówiliśmy wcześniej, problem całej rodziny. Dotyka dzieci, dotyka psychiki partnerki, partnera i niszczy. No, powoduje, że ta psychika ulega degradacji. Takie dziecko będzie miało trudniej w życiu. Dziecko, które ma alkoholika za rodzica, będzie miało trudniej. Alkoholik często to wypiera i wtedy dopiero jak coś takiego nagrywam, to dopiero jest hejt ze strony właśnie tatusiów czy mamuś, które piją sobie niewinne 2 kieliszki wina dziennie.
Czy możemy też powiedzieć, że jest takie przyzwolenie na alkoholizm? W jednym ze swoich filmików kieliszków. Poruszyłeś taki temat, że podczas jakiegoś wesela dzieciom coś się do kieliszków wlewa, żeby mogły wznieść toast. Czy nawet gdzieś dzieciaki biegały po sali z butelkami, z piwem, niby bezalkoholowym, ale jednak to jest takie jakby przyzwolenie na to, że słuchajcie, tak wygląda impreza, jak będziecie dorosłe, będziecie mogły sięgnąć już po procenty.
Tak, przyzwolenie, ja to nazywam nawet takim programowaniem, kodowaniem małego człowieka, że on już nie może się doczekać, kiedy wzniesie toast tym, co rodzice. Na razie ma taką wersję demonstracyjną, czy szampana bezalkoholowego, czy wody w kieliszku, czy chociażby tego piwa zero, ale wie, że rodzice mają pełną wersję już tej zabawki i nie mogą się tego doczekać. I no to jest straszne, bo to jest ogromne przyzwolenie, budowanie kolejnych pokoleń osób, które mogą wpaść w sidła uzależnienia.
Takie teraz pytanie mi się narodziło. Od ilu lat nie pijesz?
Od 5.
Czy teraz w momencie, kiedy jesteś tak aktywny w mediach społecznościowych, no może być jakieś ryzyko zawsze, że gdzieś może noga się poślizgnąć i wtedy takie poczucie, że kurczę, tyle dobrego zrobiłem, tutaj gdzieś się noga podwinęła i to wszystko, co było wypowiedziane, pójdzie w przysłowiowo jak krew w piach.
No to pytanie zadano mi już kilkukrotnie. Nawet miałem jakiś czas temu taki dziwny sen. No to jest jeden z objawów głodu alkoholowego. Jest to sen alkoholowy, w którym spożywa się alkohol. Ja w tym śnie właśnie spożyłem alkohol i miałem taką rozkminę w głowie, i co teraz? W związku właśnie z tą moją działalnością, no normalnie mi się to śniło. I tutaj pytanie o to, to jest trochę tak, jakby zapytać, a co będzie, jeżeli wyjdziesz na ulicę i potrąci cię samochód? To jest coś, czego nie dopuszczam. Będę robił wszystko, żeby do tego nie dopuścić i nie myślę o tym, co będzie. Ja wiem, że dziś się nie napiję, dlatego kończę każdy film mówiąc nie pij dziś. Sugeruję, żeby wytrwać 24 godziny, nie obarczać się myślą, że się nie będzie piło całe życie, tylko żeby nie pić dzisiaj. Wczorajszy dzień nie istnieje, jutrzejszy też. Nie wiadomo, czy się obudzimy, co się będzie działo, więc no ja się skupiam na teraźniejszości i nie myślę o tym, co by było gdyby.
Czy każdy terapeuta uzależnień przeszedł drogę zniewolenia alkoholowego?
Nie każdy terapeuta jest osobą uzależnioną. No w moim przypadku tak jest. Ja jestem jeszcze w procesie certyfikacji do uzyskania tego tytułu terapeuty. No nie każdy przeszedł tą drogę, co ja. To może jest o tyle lepiej dla osób takich jak ja, że na poziomie empatii potrafimy wczuć się w tą osobę uzależnioną i poczuć te emocje, które nią szargają.
Często na te różne pytania odnośnie problemów alkoholowych na swoich filmikach namawiasz ludzi do wzięcia udziału w terapii uzależnień, która z drugiej strony no jest oczywiście bardzo potrzebna, ale tak jak powiedziałeś, że to też nie daje gwarancji, bo jest ważne, co dziś się będzie działo. Nie daje gwarancji, że się już nigdy do tego nałogu nie wróci.
No nic nie da gwarancji do tego, że się nie wróci do tego nałogu, jednak no, terapia leczenia uzależnień daje narzędzia, daje całą skrzynkę z narzędziami indywidualnie dopasowanymi do osoby uzależnionej, które pomogą utrzymać tą trzeźwość, które pomogą zwyciężyć głody alkoholowe. To jest praca nad emocjami. Czasem to porównuje do takiego pomostu, że jest lina nad przepaścią, gdzie tam jakieś krokodyle sobie pływają na dole i 100 osób po tej linie próbuje przejść. 90 z nich spada, 10 się może uda jakoś przejść, a obok stoi pomost w postaci terapii z poręczami, w postaci właśnie wskazówek terapeutów, gdzie jeżeli ktoś się zaangażuje i będzie szedł po tym pomoście, to przejdzie i nie spadnie, więc nie wybierajmy trudniejszej drogi, ponieważ no, wyjść z uzależnienia bez terapii, no to procentowo ponad 90% nie uda się. Nie każdy ma tyle siły, żeby ogarnąć swoje emocje, żeby poukładać sobie w głowie tak, że ten alkohol nie będzie potrzebny, że nie będzie potrzeby czucia tej sztucznej ulgi, którą ten alkohol gdzieś daje. Tutaj pracujemy na terapii nad metodami takimi, żeby tą ulgę poczuć w inny sposób, żeby znaleźć narzędzia do regulowania emocji w inny sposób, w fajny sposób, bez wprowadzania toksyny do swojego organizmu.
Nazywasz alkohol narkotykiem, bo też takie słowa padły na jednym z twoich filmików. Czy pokusą nie jest to, że ten alkohol jako jedna z wielu substancji szkodliwych jest wszechobecny i w każdym sklepie, gdzie byś nie wszedł, czy na stacji benzynowej?
No to jest ogromna pokusa i jakaś wielka nieprawidłowość. Ja też często powtarzam, że jestem zwolennikiem takiego modelu skandynawskiego, jak jest na przykład w Szwecji, gdzie ten alkohol jest sprzedawany w określonych godzinach w jednym tylko sklepie. Są jakieś limity, ta sprzedaż jest rejestrowana. Jak ktoś kupuje za dużo tego alkoholu, to się pyta, czy jest problem, tak? I są jakieś kroki podejmowane. Tam jest ogromny problem z uzależnieniem, dlatego to zostało wprowadzone i tutaj często ktoś zbija to, mówiąc, że no to i tak będzie nielegalny przemyt, bo tam pędzą bimber, bo Polacy przemycają w Szwecji alkohol. Okej, ale całe nowe pokolenia Szwedów mają budowaną świadomość, że alkohol jest czymś niekoniecznie dobrym, że to jest właśnie szkodliwe. Tak jak kiedyś papierosy były wszechobecne, jakoś to społeczeństwo uświadomiło sobie, że papierosy są mega szkodliwe. Już nie ma w tej chwili reklam tych papierosów, nie są one trendy i mam nadzieję, że z alkoholem będzie tak samo, że będzie on też traktowany jako trucizna, która szkodzi i nic nie daje, więc no, w mojej ocenie ze sklepów, stacji benzynowych ten alkohol powinien zniknąć.
Wspomniałeś, że napisałeś książkę Nie pij dziś, opisujesz tam też pewien fragment swojego życia z czasów, kiedy piłeś, tak?
Tak, jest tam w formie wspomnień kilka dni z mojego życia, zaczynając od wczesnego dzieciństwa, bo pierwsze wspomnienie jest, jak miałem około 4 lat, to jest wspomnienie pijanego taty, bo mój tata był również alkoholikiem, który spowodował u mnie syndrom DDA, dorosłego dziecka alkoholika, więc jest tam z całego życia kilka moich dni opisanych i każdy z nich miał jakiś wpływ na rozwój mojego uzależnienia, aż do drogi, którą kroczę w tej chwili.
Czyli można powiedzieć, że to jest taka publiczna spowiedź i jednocześnie zachęta dla innych, czy przestroga, by nie powtarzali takich błędów?
Jak najbardziej. No taki miałem zamiar, pisząc tą książkę, żeby ona dotarła do jak największej ilości osób i pomogła zrozumieć umysł alkoholika. Nie tylko skieruję tą książkę do osób uzależnionych, ale również do osób współuzależnionych i do osób, którzy chcieliby zrozumieć tego alkoholika, bo oprócz tamtych moich wspomnień są odpowiedzi na, w mojej ocenie, najważniejsze pytania dotyczące uzależnienia.
Działasz też w ośrodku uzależnień. Na czym polega ta praca? Czy to jest takie towarzyszenie osobie zmagającej się z problemem? Bycie 24 na dobę pod telefonem w razie, gdy osoba, która ma problem, może się do ciebie zgłosić w każdym momencie, kiedy ma ten głód alkoholowy.
To znaczy, wiesz co, ja działam w dwóch miejscach. W jednym ośrodku leczenia uzależnień, gdzie przyjeżdżają ludzie z problemem na taką kurację kilkutygodniową. Tam jeżdżę na takie dyżury. Prowadzę zajęcia terapeutyczne, prowadzę również zajęcia z arteterapii, bo jestem muzykiem, muzykoterapeutą. Gram na misach, gongach nepalskich, instrumentach takich archaicznych z całego świata. I łączę właśnie terapię leczenia uzależnień z takimi formami terapii przez sztukę. No a drugim miejscem jest w Łodzi, tutaj nawet niedaleko studia Radia Łódź, Stowarzyszenie Kamienic 56, gdzie również jestem muzykoterapeutą i działamy wśród twórców kultury i sztuki łódzkich.
Może na koniec w parlamentarnych słowach. Gdybyś mógł powiedzieć kilka słów motywacyjnych, takich, z których znają cię internauci, kończąc tym hasłem, z którego jesteś znany.
Mhm, jakbym tutaj zaczął...
Mordeczko?
To by było wypikane. No kurczę, mordeczko. Nie warto tracić życia, nie warto tracić godności i celu życia. Warto wieść życie wartościowe, pełne rozwoju i przyjemnych emocji. Zastanów się nad sobą i nie pij dziś.
Łukasz Tchórzewski, alkoholik z TikToka, o alkoholizmie i drodze do trzeźwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.